233 dzień rosyjskiej inwazji w 9 roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Walczycie o Ukrainę, niepodległość i wolność dla wszystkich przyszłych pokoleń. Absolutni bohaterowie, ludzie pisani wielką literą, nasi obrońcy i obrończynie. Tak, z okazji Dnia Obrońcy i Obrończyni obchodzonego na Ukrainie właśnie 14 października napisał dzisiaj prezydent Wołodymyr Zełenski do ukraińskich żołnierzy. Niewątpliwie i my odczuwamy, że Ukraińcy walczą też za nas i są naszymi obrońcami. W tym dniu życzyć im trzeba zwycięstwa i by jak najszybciej mogli powrócić do swoich domów. O tym święcie dzisiaj będziemy rozmawiali i z Arturem Żakiem, i z Dmytrem Antoniukiem. W raporcie z Kijowa wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Asia Rainer. I zaczynamy od krótkich wiadomości z ostatniej doby. Rosjanie w ciągu ostatnich 24 godzin przeprowadzili dwa ostrzały rakietowymi pociskami manewrującymi. Ucierpiał obwód ruwieński i lwowski. Dokonali również 16 nalotów samolotowych. Wykonali ponad 70 ataków przy wykorzystaniu artylerii rakietowej. Ucierpiały obiekty i ludność cywilna w wielu miejscowościach, m.in. Brody, Nelewajkiwka, Mikołajów i Nikopol. Tylko 14 października siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły na południu i wschodzie Ukrainy 8 rosyjskich dronów kamikadze. Szef biura prezydenta Andrii Jermak postawił Czerwonemu Krzyżowi ultimatum. Dzisiaj daliśmy Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża 3 dni na wysłanie misji do kolonii w Ołeniwce, gdzie przetrzymywani są ukraińscy jeńcy wojenni. Zgłosiłem to bezwarunkowe żądanie, stwierdził Andrii Jermak. CNN twierdzi natomiast, że firma Ilona Musk przekazała list do Pentagonu, że nie może już dłużej finansować na Ukrainie usługi Starlink, jak to było wcześniej. List zawiera również prośbę do Pentagonu o przejęcie finansowania rządowego i wojskowego wykorzystania systemu Starlink, który według SpaceX będzie kosztował ponad 100 milionów dolarów do końca roku i może kosztować jeszcze około 400 milionów dolarów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jak informuje nasza Niwa, zapadła decyzja o mobilizacji na Białorusi. Odbędzie się ona pod przykrywką wojskowego sprawdzenia gotowości wojsk. Łukaszenka podjął decyzję o przeprowadzeniu na Białorusi tajnej mobilizacji w celu zwiększenia stanu osobowego jednostek bojowych. Dodatkowo minister spraw zagranicznych Białorusi Władimir Makiej powiedział, że kraj wprowadza reżim operacji antyterrorystycznej z powodu rzekomego zagrożenia ze strony sąsiednich krajów. Wiadomości wybrał, przygotował Artur Żak, który jest z nami dzisiaj chyba w Drohobyczu lub w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Tak, kłaniam się z Drohobycza. Teraz jestem ponownie w Drohobyczu.
Czasami nie nadążam z twoimi przejazdami między Drohobyczem i Lwowem, nie tylko zresztą po tych terenach. Jest też Dmytro Antoniuk i Dmytro na pewno jest w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
Witam państwa serdecznie. Jestem w Kijowie, tak.
Dzisiaj Ukraina obchodzi Dzień Obrońcy i Obrończyni, ale także święto religijne, święto pokrowy Matki Bożej, czyli opieki Najświętszej Bogu Rodzicy. Jest też dzisiaj święto kozactwa. To ważny dzień na Ukrainie. Przede wszystkim, panowie, serdeczne życzenia, tak jak powiedziałem na początku, przede wszystkim zwycięstwa i oby jak najszybciej ukraińscy żołnierze, ukraińscy obrońcy mogli powrócić do swoich domów. Dmytrze, to święto ma długą i dosyć czasami nawet skomplikowaną historię.
Dokładnie tak. To święto oczywiście ma korzenie najpierw religijne, jak powiedziałeś, bo to jest święto pokrowy Najświętszej Bogu Rodzicy, czyli no, obrony wszystkich przez świętą Najświętszą Bogu Rodzicę. I jeszcze w czasach kozackich najpierw na Sici stawiano cerkiew Bogu Rodzicy. I taką cerkiew na przykład my mamy teraz wybudowane znowu na Sici Zaporożskiej, na Wyspie Chortyckiej. I dla Zaporożców to była największa patronka, najświętsza patronka, ale trzeba też przypominać, że dla Zaporożców też bardzo ważnymi byli i ich patronami też byli święty Michał Archanioł i święty Mikołaj. Także dla kozaków to To było największe takie, jedno z największych świąt i stąd się wzięło, że to jest akurat dzień obrońcy i obrończyni Ukrainy. Chociaż trzeba też przypominać, że akurat w tym dniu w 1942 roku była stworzona UPA, chociaż nie do końca też jestem z tym zgodny, bo przypominam też sobie Bulbę Borowca, który działał na Polesiu i stworzył też UPA, Ukraińską Powstańską Armię, która nie miała absolutnie nic do czynienia z etnicznymi czystkami i już dalej organizacja ukraińskich nacjonalistów zabrała po prostu tą nazwę u Bulby Borowca.
Może warto zauważyć, myślę, że gdy 14 października został wybrany właśnie na ten dzień obrońcy i obrończyni Ukrainy, wiele osób wskazywało, że to jest specjalne uhonorowanie UPA na Ukrainie. Jednak w oficjalnym kalendarzu ten dzień z założenia UPA, i tak jak zresztą zwróciłeś uwagę, jest to jedna z wielu możliwych dat, którą można wybrać na jako dzień założenia UPA, wcale nie jest podkreślany i nie zwraca się uwagi na to, że to jest święto w jakikolwiek sposób związane z UPA i raczej przytacza się tę starszą tradycję, o której mówiłeś.
Dokładnie tak. Zgadzam się z tobą, że to jest święto kozactwa przede wszystkim. Także, ale dzisiaj też nie jest dzień wolny od pracy. Ja teraz byłem w pewnym urzędzie i wszystko działa. Także dzisiaj jest szczególnie ważny dzień, ale nie jest dzień wolny od pracy.
Arturze, wśród obrońców i obrończyń Ukrainy są też etniczni Polacy. Polacy, którzy są obywatelami Ukrainy, ale jednak pełnią swój obowiązek i służą. Często zresztą nie jako właśnie obowiązek, tylko przecież jako ochotnicy. Czy te środowiska też obchodzą dzisiejszy dzień?
Jestem przekonany, że jak najbardziej. Tutaj jeszcze powiem jedną rzecz. To święto jest właśnie bardzo szerokie. To jest święto, które dotyczy wszystkich obrończyń, niezależnie czy to są żołnierze regularni, kontraktowi, czy to są ochotnicy, czy też ci, którzy właśnie działają na rzecz obronności Ukrainy, bo święto Zbrojnych Sił Ukrainy jest obchodzone 6 grudnia i to jest stricte święto Wojska Ukraińskiego. Dzisiaj to jest bardzo szeroko rozumiane święto dla tych wszystkich, którzy przez lata, nie tylko teraz, tylko przez lata stali na straży bezpieczeństwa Ukrainy. A wracając do tego, o co zapytałeś, jak najbardziej wielu etnicznych Polaków walczy w ramach i Zbrojnych Sił Ukrainy, i tych ochotniczych batalionów, które zostały też wchłonięte, czy też do Gwardii Narodowej, czy też do Zbrojnych Sił Ukrainy. I nie od 24 lutego, ale od początku tej pełnowymiarowej inwazji. Wielu niestety też poległo. Są też tacy synowie Polacy ziemi lwowskiej, którzy walczyli w Mariupolu, bronili Mariupola. Chłopak z miejscowości Pnikut, to jest mała miejscowość w okolicach Lwowa, pod Mościskami, zamieszkała praktycznie w 60 czy nawet 70% przez Polaków, ludzi, którzy nadal kultywują swoją tradycję, wychowują dzieci w polskiej kulturze i tradycji. I ten młody chłopak, bo jeżeli się nie mylę, to 20-latek, bronił Mariupola, wylądował, mówiąc kolokwialnie, na Azowstali, był ciężko ranny, dostał się do niewoli i całe szczęście z tą pierwszą grupą odzyskanych obrońców Mariupola trafił już tutaj na ziemię lwowską i z tego co wiem, w najbliższym czasie się rozpocznie jego aktywna rehabilitacja, ponieważ jak większość i jeńców, i tych, którzy bronili Mariupola, potrzebuje pomocy medycznej.
Tak sobie pomyślałem, że ta historia niezwykle potrafi robić różne zwroty. Pamiętam, jak jeszcze w poprzednich latach, 14 października, przy relacjonowaniu, informowaniu o tym święcie, mówiło się o tym trochę w taki sposób z tym właśnie poczuciem, że jednak gdzieś tam w tle jest cały czas UPA i że to w Polsce może być źle przyjęte, że jednak Polacy nie rozumieją, dlaczego Ukraińcy chcą i mówią o tym święcie obrońców i obrończyń Ukrainy, dlaczego wiążą je ze świętem religijnym Pokrowy Bożej, a przecież u nas ma to jeszcze jeden specjalny wymiar. W Polsce jest to Dzień Edukacji Narodowej i dzisiaj z okazji tego święta wiele dzieci, które w polskich szkołach teraz się uczy, poszło do tych szkół w wyszywankach, bo są to mali Ukraińcy, którzy są w Polsce i korzystają z polskiej gościnności, z tego, co stało się po 24 lutego. Dla nich Polska stała się drugą ojczyzną, albo być może tymczasową ojczyzną, i oni dzisiaj w wyszywankach obchodzą też Dzień Edukacji Narodowej, ale zapewne wielu z nich pamięta o tych, którzy chronią ich i bronią na Ukrainie. Jeszcze raz może chcę podkreślić, że warto o tym pamiętać, że Ukraińcy obrońcy dzisiaj chronią i bronią też naszego kraju. Arturze, tradycyjnie wybrałeś i przygotowałeś piosenkę.
Zgadza się, tym razem to jest wspólna kompozycja zespołu Epolec, zespołu odeskiego, a także nowo powstałego właśnie w czasach tej pełnowymiarowej inwazji duetu Hate Speech, duetu sumsko-odeskiego i utwór Palaje.
Godzina 9:45 w Kijowie, Dmytro Antoniuk, w Drohobyczu Artur Żak. I się, nie wiem, czy nie pomyliłem, czy w końcu jednak nie jesteś w Lwowie, Arturze. Panowie, prawie tydzień temu obudziliśmy się właściwie chyba z taką informacją, którą większość z nas przyjęła jako dobra informacja, że część mostu krymskiego została zniszczona. Właściwie chyba w takim pierwszym odruchu wszyscy przyjęliśmy to jako bezsporny fakt, że ataku dokonała Ukraina, ale w ciągu tego tygodnia okazuje się, że Ukraina ani razu nie potwierdziła ataku na most krymski, a sprawa staje się coraz bardziej skomplikowana. Nawet część oficjalnych przedstawicieli Ukrainy właściwie odcina się od tego ataku na most krymski, a Federacja Rosyjska wykorzystuje do obciążenia za ten atak nie tylko, próbuje obciążyć nie tylko już Ukrainę, ale też inne państwa, w tym państwo NATO. Artur Żak.
Zgadza się tutaj, jak najbardziej Ukraina się nie przyznaje do tego typu ataku, bo pomimo tego, że most krymski to jest jak najbardziej cel militarny, czyli atak na ten cel jest w 100% zgodny z prawem międzynarodowym, to forma potencjalnego ataku przy użyciu ciężarówki, bo taka wersja jest najbardziej prawdopodobna według ekspertów, w kręgach zachodnich może rodzić pewne wątpliwości. Oczywiście najbardziej skłaniają się wszyscy do tej ciężarówki, tej białej ciężarówki, która była ostatnio widoczna na tym filmiku przed samym wybuchem, a także na filmiku, który bardzo szybko się zjawił w sieci, filmiku, gdzie rozgwardia przed wjazdem na most przegląda, czyli żołnierz rozgwardii prosi kierowcę o otworzenie tak zwanej paki, spogląda i puszcza ciężarówkę dalej. Więc wielu ekspertów, tak jak powiedziałem, twierdzi, że taką ilość materiałów wybuchowych da się zgromadzić tylko i wyłącznie w dużym pojeździe i ani dron nadwodny, podwodny czy też powietrzny nie był w stanie uszkodzić w ten sposób mostu. Rakietowy atak na ten most też raczej jest mało prawdopodobny. I faktycznie, bardzo szybko po tym zdarzeniu FSB opublikowało wyniki swojego śledztwa, zarówno poprzez media reżimowe, poprzez RIA Nowosti, jak i poprzez tak zwany raport Bystryki dla Putina, który też był transmitowany jak najbardziej w telewizji, i stwierdzono, znaleziono winnych, aresztowano 8 osób, z czego to jest jeden, 5 obywateli Federacji Rosyjskiej, 1 obywatela Ukrainy, ale także obywateli Armenii. I śledztwo Bystryka na FSB pokazało automatycznie też prześwietlenie tej ciężarówki. Stwierdzili, że ponad 20 ton materiałów wybuchowych było zakamuflowane w zwoje folii w swoje folii, dlatego oni w jakiś sposób nie mogli na rentgenie tego zobaczyć. Automatycznie społeczność internetowa, między innymi Inform Napalm, ale także między innymi Stop Fake, o którym wczoraj rozmawialiśmy, wskazało nieprawidłowości, że na filmiku jest zupełnie inna ciężarówka, innego typu ciężarówka, tak zwany Amerykanin, czyli z długą maską. Na zdjęciach FSB były przedstawiona ciężarówka zwykły tir płaski, nie było dwóch osi, tak jak na poprzednim filmiku, więc wiele niedopatrzeń, ale tak jak powiedziałeś, Rosja stwierdziła, że ten ładunek z początku wyjechał właśnie z Ukrainy do Bułgarii, z Bułgarii do Gruzji, z Gruzji do Armenii, z Armenii do Rosji, wielokrotnie zmieniając listy przewozowe, logistyków, i wreszcie właśnie trafił na most krymski, na którym właśnie nie został dokładnie sprawdzony według niektórych ekspertów. W Bułgarii wywołało to dosyć spore dyskusje, bo to władze bułgarskie odebrały jako bezpośredni zarzut w stronę państwa NATO, Bułgarii, do uczestnictwa w tym zamachu. Padły też ze strony rosyjskiej takie zarzuty, że nie tylko przez Bułgarię przyjechał ten ładunek jako przez punkt geograficzny, ale także Bułgaria w jakimś stopniu partycypowała w dostarczeniu tych ładunków wybuchowych. Więc w danym momencie władze bułgarskie stanowczo odcinają się od jakiegokolwiek udziału w danym zamachu, czy też ataku, w zależności od tego, jak my to nazwiemy. Tutaj jeszcze nawiążę do jednej rzeczy, że to śledztwo, ta reakcja medialna FSB była w dużej mierze, według wielu ekspertów, reakcją na to, że to FSB i Rosgwardia, mówiąc kolokwialnie, nawaliły. FSB, czyli dziecko i zarówno matka Putina, on wyszedł ze służb, tworzył te służby i to FSB dopuściło, a wjazd na teren strzeżonego obiektu, który Zolotow gwarantował, że był strzeżony z wody, powietrza i także lądu, nawet bojowe delfiny miały stać na straży tego obiektu, a niemniej jednak FSB dopuściła, żeby przez wiele tygodni ładunek 20 ton materiałów wybuchowych podróżował po krajach sojuszniczych, tak zwanych, czyli Armenii, ale także po terenie Rosji. Nie mówiąc już o tym, że FSB dopuściło wjazd na teren mostu. Ten ładunek według nawet samej FSB przekraczał wielokrotnie granice. Granice, jak wiemy, też są kontrolowane przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Więc to jest, jeżeli doszło do tego wypadku przy użyciu tej ciężarówki, bo to jeszcze na dany moment nie jest potwierdzone, to jest tylko hipoteza, nawet przez zachodnich analityków uznawana za najbardziej wiarygodną, to jest ogromna wpadka dziecka FSB. A te próby nieudolnego stworzenia nawet tego zdjęcia rentgenowskiego, no to tak jak zawsze, dobrze pamiętamy aresztowanie nazistów w Moskwie, przy których znaleźli plakaty Adolfa Hitlera, noże, ale także gry Sims.
Tak, i zawsze wieczna wizytówka prawego sektora, która się też znajduje w różnego rodzaju dziwnych miejscach. Bardzo ciekawy wątek delfinów bojowych. Musimy kiedyś do tego powrócić, bo to wątek, który swego czasu sprawdzałem, badałem jeszcze, gdy wojny nie było. Może o tym kiedyś będzie szansa, żebyśmy dłużej porozmawiali, ale rzeczywiście tych momentów, kiedy dochodzi do wybuchów na terenie Federacji Rosyjskiej, czy kontrolowanym przez Federację Rosyjską, jak chociażby Krym, było wiele. Nigdy Ukraina oficjalnie się do nich nie przyznaje, ale jednocześnie Ukraina z nich się cieszy. Wczoraj doszło do kolejnych wydarzeń w Białgorodzie, w metro Antoniuk.
Dokładnie tak. Wczoraj publiki rosyjskie zamieścili informację o tym, że...
Czyli media rosyjskie.
Media rosyjskie, dziękuję, zamieścili informację o tym, że zastrzelona została rakieta, co najmniej jedna, nad Białgorodem i pokazali nagrania, jak resztki rzekomo, że resztki ukraińskiej rakiety spadają na mieszkalny budynek i że tam dużo zniszczeń i dużo takich samochodów osobowych też pod tym budynkiem pod gruzami leży. I oprócz tego jeszcze drugie nagranie o tym, jak też rzekomo ukraińskie rakiety spadają na elektryczny sprzęt, który podaje prąd tam w Białogardzkim obwodzie Rosyjskiej Federacji. No i oczywiście oni piszą, że to wszystko zrobili Ukraińcy. Też przypominać warto zarzuty Putina o tym, że ukraińscy dywersanci zrobili kilka prób uderzenia w elektrownię atomową w Kursku. I po raz, on już o tym powiedział co najmniej dwa razy. Także jest taka informacja, ale znów... Być może to naprawdę są rakiety ukraińskie, chociaż z innej strony podejrzewam, że być może to wszystko jednak działanie FSB i jak to też może być w przypadku mostu krymskiego, żeby po prostu wywołać takich chęć zabicia, jeszcze bardziej zabicia Ukraińców wśród Rosjan, chociaż tak oni i tak już mają tej chęci sporo i sądząc po tym, co piszą w internecie i jak cieszą się tym ostrzałom w cywilów w miastach ukraińskich, że mówią, że dawajcie jeszcze bardziej i zuchy i tak trzeba z tymi chochlami, z tymi ukrami i tak dalej. Także może być i to moim zdaniem.
Chciałem się Artura jeszcze dopytać, bo Artur, śledzisz tą rosyjską propagandę i to, jak reagują na różne wydarzenia rosyjskie media, sieci społecznościowe. Czy przyjmując, że rzeczywiście tę wersję rosyjską, że za tym wszystkim ma stać Ukraina, czy to jednak nie powoduje paniki wśród Rosjan? Czy Rosja mobilizuje w ten sposób swoje społeczeństwo, czy może wywołać efekt wręcz odwrotny, paniki, którego zresztą efektem może być ta ucieczka poborowych? Arturzak.
To jest miecz obusieczny. Faktycznie tutaj coraz bardziej nieudolnie propaganda posługuje się dezinformacją, bo na przykład jeszcze nawiążę do Białgorodu. Automatycznie Rosjanie też opublikowali resztki tej rakiety, na których zapomnieli na przykład usunąć lotki sterujące rakiety z rodziny rakiet H, rodziny radzieckich rakiet H, których Ukraina nie posiada. Pamiętajmy o tym, że rakiety są zawodne. Nie wszystkie rakiety, które zostały wypuszczone, docierają do celu. Niektóre rakiety spadają w trakcie ich lotu i to jest najbardziej prawdopodobna wersja przez wszystkich obserwatorów, więc oni jak najbardziej mogą siać panikę. Myślę, że nawet lepiej by było, jakby stwierdzili, że to jest awaryjność rakiety i to spadła rakieta i wzięli na siebie odpowiedzialność, niż to, żeby pokazać swojemu społeczeństwu, że Ukraina sięga do ich tyłów. Więc tak jak powiedziałem, coraz większa nieudolność propagandy rosyjskiej, coraz bardziej robione to leworęcznie i mówiąc kolokwialnie, na odczyp się.
Ale jednak nie wygląda na dzieło propagandy to, co dzieje się na Białorusi. Prawdopodobnie może dojść do tej tajnej mobilizacji. Jak Ukraina na to reaguje, Arturze?
Oczywiście wszyscy bacznie się przypatrujemy temu, co się dzieje na północy. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, potencjalny atak czy też na stolicę, na Kijów, czy też atak odcinający, oskrzydlający tutaj na teren zachodni jest prawdopodobny od początku tej agresji. Z drugiej strony, jeżeli obserwujemy to, co się dzieje na Białorusi w sensie militarnym, to oprócz tych deklaracji nie widać przygotowań materialnych, tak? Bo co innego jest zmobilizować żołnierza, co innego przygotować na to infrastrukturę. Obserwatorzy i wywiady krajów sojuszniczych twierdzą, że nadal na granicy z Ukrainą utrzymuje się około 10 batalionowych grup taktycznych, zarówno zmechanizowanych, jak i powietrzno-desantowych, i rosyjskich żołnierzy jest około 1000. Ale to jest praktycznie stały kontyngent na Białorusi, więc tych ruchów oprócz deklaracyjnych i politycznych nie widać. Niemniej jednak Ukraińcy bacznie przypatrują się i jestem przekonany, że ta północna ściana została bardziej zabezpieczona niż 24 lutego tego roku.
I my też oczywiście będziemy się przypatrywać i na pewno do tematu powrócimy jutro w programie wschodnim do wysłuchania, którego serdecznie zapraszam w godzina 10 czasu warszawskiego w sobotę, a raport z Kijowa powróci w poniedziałek na antenę Radia Wnet. Dzisiaj program przygotowali Artur Żak i Dmytro Antoniuk. Bardzo serdecznie dziękuję, panowie.
Dziękuję.
Dziękuję, kłaniam się z drogobycza.
A ja się kłaniam z Warszawy. Do usłyszenia. Paweł Bobołowicz.